Wiadomości w Radiu Maryja. Zapraszamy Grażyna Bagińska
i Piotr Zemrzuski. Liderzy Koalicji Obywatelskiej Trzeciej Drogi i Nowej Lewicy parafowali w piątek w Senacie umowę koalicyjną.
Przewodniczący Platformy Obywatelskiej Donald Tusk powiedział, że jest to zbiór drogowskazów dla działań rządu opozycji. Więcej Karolina Stasiak.
W dokumencie zapisano, że kandydatem koalicji na premiera jest Donald Tusk. Wicepremierami mają być Władysław Kosiniak-Kamysz i Krzysztof Gawkowski. Umowa zakłada też, że będą rotacyjni marszałkowie Sejmu i Senatu. W Izbie Niższej przez pierwsze 2 lata funkcję tę ma sprawować Szymon Hołownia, a przez kolejne 2 Włodzimierz Czarzasty. W Senacie marszałkiem najpierw ma być Małgorzata Kidawa-Błońska, a potem osoba wskazana przez Koalicję Obywatelską. Ponadto liderzy KO Trzeciej Drogi i Nowej Lewicy zapowiadają likwidację CBA czy unieważnienie wyroku Trybunału Konstytucyjnego dotyczącego aborcji. W planie mają też znowelizowanie kodeksu karnego tak, aby tak zwana mowa nienawiści ze względu na orientację seksualną i płeć była ścigana z urzędu. Zapowiadają też rozdział Kościoła od państwa i rozliczenie rządów Zjednoczonej Prawicy. W ocenie socjologa profesora Arkadiusza Jabłońskiego umowa koalicyjna podpisana przez partie opozycyjne nie zawiera wiele konkretów.
Zabrakło innych konkretów niż właśnie takie, które są albo likwidacją czegoś, no i właśnie tutaj najbardziej chyba właśnie takim jednoznacznym konkretem jest stwierdzenie o likwidacji Centralnego Biura Antykorupcyjnego i tego typu właśnie deklaracje jeszcze związane z unieważnieniem, bo nie wiadomo jak to zrobią, decyzji Trybunału Konstytucyjnego, więc nawet trudno to uznać za konkret. Natomiast w pozostałych punktach no mamy deklaracje wspólnych działach, podejmowania działań, zamierzeń i tak dalej. Tu jest to na tyle szerokie, że może być wypełniane zupełnie dowolną właściwie treścią.
Partia Razem poprze nowy rząd koalicyjny, ale jej członkowie nie wejdą w jego skład, bo jak mówią, nie udało im się przekonać pozostałych partii, aby kluczowe dla ich formacji postulaty zostały wprowadzone do umowy koalicyjnej.
W Warszawie odbyły się w piątek społeczne obchody związane ze Świętem Niepodległości. W uroczystościach wziął udział prezes PiSu Jarosław Kaczyński.
Obchody rozpoczęła Eucharystia, sprawowana rano w kościele seminaryjnym pod wezwaniem wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i Świętego Józefa Oblubieńca w intencji ofiar katastrofy smoleńskiej.
Dalsza część uroczystości odbyła się wieczorem. Prezes PiSu uczestniczył we mszy świętej w archikatedrze Świętego Jana Chrzciciela.
W homilii proboszcz parafii ksiądz prałat Bogdan Bartołd, nawiązując do nauczania prymasa tysiąclecia księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego, podkreślił, że najważniejszą miłością po Bogu jest miłość do ojczyzny. Tę miłość także w czasach trudnych każdy z nas powinien w sobie pielęgnować, zaznaczył.
Podstawą wszystkich cnót, jakimi ma żyć naród, jest miłość. Miłość ku ojczyźnie uczy męstwa. A męstwo, wiemy, że broni czasu wojny, służy słabym, potrzebującym, daje nadzieję. Miłość uczy roztropności, umiarkowania w wymaganiach dla siebie, ale też i wielkoduszności, gdy mamy myśleć o innych. Miłość ku ojczyźnie jako wartość wychowawcza uczy też wspaniałomyślności i daje siłę ducha na chwile trudne, gdy trzeba zapomnieć o sobie. Miłość ku ojczyźnie uczy patrzeć daleko w przyszłość ojczyzny i pragnie istnienia i pomyślności nie tylko dziś, ale i w przyszłości.
Po Eucharystii odbył się Marsz Pamięci. Zgromadzeni przeszli na plac marszałka Józefa Piłsudskiego. Głos zabrał lider PiSu Jarosław Kaczyński.
Narodowe Święto Niepodległości przypada 11 listopada. Tego dnia 1918 roku Polska odzyskała niepodległość po 123 latach zaborów.
Szef MONU Mariusz Błaszczak w przeddzień Narodowego Święta Niepodległości wręczył medale i odznaczenia żołnierzom zasłużonym dla obronności.
Minister złożył kwiaty przy pomnikach Ojców Niepodległości, wręczył wyróżnienia i odznaczenia, w tym za czyny bohaterskie oraz medale za ochronę granic Rzeczypospolitej Polskiej.
W przemówieniu wskazał, że 105. rocznica odzyskania niepodległości to bardzo ważna data w historii naszego państwa.
Mariusz Błaszczak podkreślił, że w obliczu obecnych zagrożeń niezwykle ważnym zadaniem jest wzmacnianie liczebności i modernizacja polskiej armii.
Niepodległości należy chronić, o niepodległość wciąż należy zabiegać. Również odstraszając agresora poprzez wzmacnianie Wojska Polskiego, jak ma to miejsce w naszym kraju, w kraju sąsiadującym z wojną, w kraju dotkniętym przecież przez wieki tragedią wojny spowodowanej najazdami, napaściami na naszą ojczyznę ze strony sąsiadów, zarówno ze wschodu, jak i z zachodu. A więc teraz, gdy jesteśmy świadkami próby odtworzenia rosyjskiego imperium, wzmacniajmy Wojsko Polskie tak, żeby odstraszyć agresora, żeby agresor nie ośmielił się przerwać granicy, wejść na nasze terytorium.
Minister Mariusz Błaszczak dodał, że ważne jest też dbanie o zachowanie suwerenności naszego kraju, o to, by decyzje istotne dla naszego bezpieczeństwa zapadały w Warszawie, a nie za granicą.
Szef MON, zwracając się do żołnierzy, podziękował im za codzienną, pełną poświęcenia służbę ojczyźnie.
Prezes Narodowego Banku Polskiego, profesor Adam Glapiński, stwierdził, że publicznie rozgrywane potyczki naruszają dobro NBP.
Szef Banku Centralnego powiedział, że atakujący Narodowy Bank Polski godzą bezpośrednio w dobro naszego kraju.
Według profesora Adama Glapińskiego potencjalnym celem ataku na bank centralny może być chęć wprowadzenia na siłę Polski w strefę euro.
Prezes NBP stwierdził, że debata na temat przystąpienia Polski do Eurolandu powinna się zacząć za 8 do 10 lat, kiedy osiągniemy poziom bogatych krajów Europy Zachodniej.
Jest kraj, także bardzo blisko za naszą granicą, który jest bardzo zainteresowany tym, żeby Polska się znalazła w strefie euro. Najpotężniejsza gospodarka Europy. W oczywisty sposób. Ale naszym interesem jest, żebyśmy przedtem doszlusowali do tego poziomu, który także ten kraj reprezentuje. To jest jedyny powód, jaki się nasuwa. Nie ma żadnego innego powodu, dla którego ktoś chce rozchwiać polski system finansowy, polski prestiż gospodarczy dla takiej wojenki. Może wysuwać różne preteksty.
Profesor Adam Glapiński, odnosząc się do ataków na instytucje, zauważył też, że NBP należy do ścisłego grona najbardziej prestiżowych banków świata. Co więcej, bank przechodzi audyty.
Przedstawiciele tak zwanej demokratycznej opozycji chcą rozpocząć procedurę postawienia prezesa NBP profesora Adama Glapińskiego przed Trybunałem Stanu. Podstawą do tego mają być, jak donoszą media, zarzuty wysuwane przez jednego z członków zarządu banku.
Blisko 4 miliony uczniów z prawie 20 tysięcy szkół w całym kraju punktualnie o godzinie 11.11 odśpiewało hymn Polski. Organizatorem akcji Szkoła do Hymnu jest resort edukacji.
Wspólne śpiewanie w przeddzień Narodowego Święta Niepodległości odbyło się po raz szósty.
Mazurka Dąbrowskiego zaśpiewał wraz z uczniami i nauczycielami Michalskiego Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Miejscu Piastowym minister edukacji i nauki.
Profesor Przemysław Czarnek podkreślił, że wspólny śpiew polskiego hymnu jest wyrazem radości z naszej niepodległości, dumy z naszej polskości.
Hymn, który powraca do tamtego momentu, do 11 listopada 1918 roku, do momentu odzyskania niepodległości po 123 latach zaborów. Nasi przodkowie przez wiele pokoleń, przelewając krew, ginąc, będąc poddanymi germanizacji, rusyfikacji, często bardzo brutalnej, Przetrwali w polskości po to, żeby w 1918 roku Polska wróciła na mapę świata. Dlatego, że nie chcieli być podlegli Niemcom, nie chcieli być podlegli Rosjanom, nie chcieli być podlegli innym nacjom. Chcieli być Polakami w Polsce. Warto to przypominać. 105 lat od odzyskania niepodległości przy szóstej edycji Szkoła do Hymnu.
W tym roku w akcji Szkoła do Hymnu wzięło też udział prawie 500 szkół i placówek polonijnych z całego świata, między innymi z Brazylii, Kanady, Islandii, RPA, Litwy i Wielkiej Brytanii. Naukowcy odnaleźli szczątki około 100 osób w pobliżu byłego obozu jenieckiego Stalag 2D w Stargardzie.
Szczątki odkryto w dwóch dużych grobach zbiorowych. W pierwszym z nich znajdowały się szczątki osób cywilnych wysiedlonych po powstaniu warszawskim. Były to kobiety i dzieci narodowości polskiej.
W drugim grobie odnaleziono szczątki jeńców wojennych, powiedział genetyk, kierownik Katedry Medycyny Sądowej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, doktor habilitowany Andrzej Osowski.
W tej chwili pracujemy w grobie z połowy roku 1944, w którym odnajdujemy szczątki jeńców wojennych. wielu narodowości. Podejmujemy te szczątki, one następnie trafiają do badań antropologicznych, medyczno-sądowych, a później będziemy wykonywać już w laboratorium badania genetyczne.
To już trzeci sezon badań. Od początku projektu odnaleziono szczątki około 300 osób.
Naukowcy szacują, że w pobliżu dawnego terenu stalagu 2D, około 200 metrów od niego, pochowanych zostało od 3000 do nawet 6000 osób.
Badania na terenie byłego obozu zostały dofinansowane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Europosłowie dodali do projektu porządku obrad następnej sesji w Strasburgu punkt zatytułowany Wnioski Parlamentu Europejskiego w sprawie zmiany traktatów.
Chodzi o sprawozdanie między innymi belgijskiego posła Guy Verhofstadta, które wyszło z Komisji Spraw Konstytucyjnych Parlamentu Europejskiego.
Więcej w relacji Dawida Nachajowskiego.
Kiedy zaczynamy czytać sprawozdanie poświęcone tak zwanym reformom instytucjonalnym, widać wyraźnie, że konstruujący ten dokument autorzy nie zapomnieli o przesłaniu manifestu z Ventotene. Wspomnienie o nim widnieje już po zdaniu opisującym znaczenie artykułu 48 Traktatu o Unii Europejskiej, który określa zasady, które muszą być przestrzegane podczas zwykłej procedury zmiany traktatu z Lizbony. Z kolei na stronie 5 sygnatariusze dokumentu proponują dalszy rozwój wspólnych kompetencji Unii w obszarach takich jak energia, sprawy zagraniczne, bezpieczeństwo zewnętrzne i obrona, polityka granic zewnętrznych w przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości oraz infrastruktura transgraniczna. Były wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego, europoseł Ryszard Czarnecki, podkreśla, że propozycje rewolucyjnych zmian w traktatach o Unii Europejskiej to rzecz bardzo niebezpieczna, także w kontekście tworzenia w praktyce alternatywy dla NATO.
I to w sytuacji, gdy za wschodnią granicą Polski i Unii Europejskiej trwa wojna i ona jeszcze długi czas potrwa. W tej sytuacji próby tworzenia własnej europejskiej armii, własnej obronnej polityki bez porozumienia z Amerykanami to tak naprawdę zabawa zapałkami. W gruncie rzeczy to Ameryka jest bardziej potrzebna Europie niż Europa Ameryce i tego typu harce, które robi Parlament Europejski, no to rzecz bardzo ryzykowna.
Mówi europoseł Ryszard Czarnecki, który ma nadzieję, że Rada Europejska zablokuje ten projekt rewolucyjnych zmian, przynajmniej w obszarze bezpieczeństwa. Dla Radia Maryja, Dawid Nachajowski, Bruksela.
To był serwis informacyjny na antenie Radia Maryja. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej naszej rozgłośni.